Dzień dobry. Październikowa kortowska audycja literacka. Jest z Państwem Marta Wróblewska. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi z tą samą autorką, z Elizą Marią Kącką, która napisała Wczoraj byłaś zła na zielono. Opowiadałam Państwu już, kim jest: polską pisarką, prozaiczką, kulturoznawczynią, doktorem nauk humanistycznych, felietonistką, recenzentką i czytelniczką literatury najnowszej, jak głoszą notatki. A przede wszystkim jest mamą Rudej, która stała się jej natchnieniem i bohaterką właśnie tej książki. Miałam okazję spotkać się z nią w piątek, kiedy przyjechała do Borusii na swój wieczór autorski. No i wspaniale się złożyło, ponieważ tego dnia rano dowiedziała się, że otrzymała Nagrodę Czytelników Nike. Porozmawiałyśmy więc, popijając kawę, o tym, czym jest dla niej ta książka, która już nabrała własnego tempa i zaczęła żyć. Rozmawiałyśmy również o tym, jaki kod porozumienia ustanowiła ze swoją córką podczas wyboistego życia. Rozmawiałyśmy również o tym, jak wyboiste bywa życie. Muszę Państwu powiedzieć, że Wczoraj byłaś zła na zielono to jest jedna z najpiękniejszych książek, jakie przeczytałam w zeszłym roku, ale chyba też w moim życiu. Także serdecznie ją Państwu polecam. A teraz już zapraszam na rozmowę z Elizą Kącką, która została nagrodzona Nike Czytelników.
Kortowska audycja literacka.
W kortowskiej audycji literackiej mam wielką przyjemność rozmawiać z Elizą Kącką. Spotykamy się właściwie w przestrzeni radiowej drugi raz. Spotkałyśmy się w momencie, kiedy wygrałaś Nagrodę Literacką Warmii Mazur Wawrzyn, a teraz zostałaś nagrodzona Nike Czytelników. To jest wielka sprawa. Jak się czujesz?
Oszołomiona i bardzo, bardzo zadowolona, dlatego że te nagrody czytelnicze to już jakby niezależnie od skali, a Nike Czytelników ma tę skalę dużą, natomiast w ogóle sama świadomość, że ileś osób się zmobilizowało, myślę, że po przeczytaniu książki, a na pewno z jakiejś z nią styczności do tego, żeby jednak na człowieka zagłosować, człowieka, którego powiedzmy rok temu bardzo wielu z tych ludzi prawdopodobnie w ogóle nie identyfikowało. Może z felietonu w Tygodniku Powszechnym, nie chcę mówić, że nie chcę tutaj zastrzegać się, że na pewno nie. No ale ta książka ma swoje życie i to życie ponownie mi zaszło drogę właśnie w taki sposób.
Przeczytałam ją po raz kolejny, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ja ją najpierw przeczytałam raz, potem czytałam ją w drodze, później przeczytałam ją razem z tobą, kiedy ty ją czytałaś, więc słuchałam. Teraz przeglądałam ją znowu i po raz kolejny mam wrażenie, że ta książka to jest taki wasz manifest. Twój i Rudej.
Tak. Zresztą wiem już, że ten jutrzejszy materiał, który się okaże, taki dzisiejszo-jutrzejszy, bo on już jest tak naprawdę wyprocedowany, że tak powiem, w gazecie nosi tytuł Rudość rzuca wyzwanie. I to jest bardzo dobry tytuł. I to wyzwanie rzucone światu, to jest wyzwanie oczywiście nie, jest to wyzwanie przeciwko komuś, jest to wyzwanie w zasadzie ku czemuś, to znaczy ku jakiejś formie, nie wiem, zmiany myślenia, zmiany odczuwania. I jednocześnie jest to manifest jakiejś takiej naszej niepodległości winności. Jej inność jest inną innością, moja też siłą rzeczy. Natomiast obie staramy się w takim, nazwijmy to sobie, w życiu żyjącym, poza literackim, a nie tylko nie tracić nadziei, ale jakoś w tym byciu sobą się rozmościć, a ta jej rudość jest właśnie też jakąś jej sygnaturą, tak sobie o tym myślę i tak o tym opowiadałam wielokrotnie. Ja sama sobie najpierw to opowiadałam, a teraz, kiedy to pisanie się zobiektywizowało, widać, jak zdołałam to sobie zebrać i jakoś też przepracować. Trochę intelektualnie, trochę emocjonalnie, bo to jest w zasadzie praca na wielu polach naraz. Także to jest manifest. Jest to oczywiście manifest również jednak w jakimś sensie przeciwko, bo powiedziałam, że jest to ku zmianie, ku takim rzeczom dobrym, które nas jednak spotykają, a ku nadziei. Natomiast jest to też przeciwko oczywiście jakimś społecznym formatowaniom, też przeciwko oczekiwaniu standaryzacji, które to oczekiwanie czasami jest po prostu tylko męczące, a czasami nie pozwala człowiekowi normalnie funkcjonować. I w tym momencie oczywiście łatwiej i trudniej może, ale jednocześnie łatwiej zamknąć to w taką metafizyczną opowieść literacką. Czasem trudniej to przetworzyć w sytuacji, kiedy nikt nie wie, że jesteś wojownikiem, nie? Tylko po prostu wszyscy wiedzą, że to jest im dziecko w ławce albo dziecko siedzące gdziekolwiek jako petent czy petentka i wtedy ta petentka nie ma tak różowo, czyli może nie zielono, bo zielona jest tutaj złość. Ale Ale zielona jest też natura i zielony jest las. W związku z tym to tak mniej więcej jak we wszystkim się te porządki jakoś ze sobą konfrontują.
Ty walczysz z rzeczywistością, obie walczycie z rzeczywistością i o tym też piszesz w książce, w miejscach, gdzie rzeczy, które usłyszałaś w różnych miejscach jako matka, ale po raz kolejny walczysz, bo twoja rudość dostała się na studia.
A tak, i dostała się na studia pedagogiczne, bo zamierza być osobą wspierającą. To na razie jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ też nie wiadomo, co jej się uda od strony takiej pragmatycznej, technicznej osiągnąć tutaj, ponieważ czymś innym zupełnie jest takie prywatne opiekowanie się, wspieranie dzieci albo takie empatyczne wychylenie ku osobom z kłopotami, a czymś innym jest oczywiście zatrudnienie się gdzieś, bądź nawet jakiś wolontariat, to nie wiadomo, jak i na ile to wyjdzie. Natomiast ona ma wielki zapał ku temu, żeby okazać się przydatną i użyć swojej samowiedzy. Bo jednak, kiedy ona sama w sobie nie umiała się jakoś rozejrzeć, przejrzeć, no to wtedy, nie było mowy w ogóle o tym, żeby jakoś zidentyfikować czyjś problem. Ten problem sam dla niej, przypuszczam, był dość poważnie zasłonięty. Natomiast w momencie, kiedy ona już wie, jakie ma ograniczenia, ale też wie, jakie ograniczenia pokonała, to myślę, to przynajmniej z tego, co ona twierdzi, wynika, że chciałaby najpierw się dowiedzieć też różnych rzeczy o człowieku na poziomie takim psychologiczno-pedagogicznym, jakoś sobie to trochę uporządkować w Łepetynie, ale też chciałaby potem wspierać, czy to w przedszkolu, czy to trudno powiedzieć, gdzie by mogła trafić, ale chce, co jest bardzo piękną puentą, myślę. Czy myśmy wczoraj uzyskały takie różne, nazwijmy to sobie, dodatkowe wieczorem, czy zalogowałyśmy się nareszcie na platformy edukacyjne, które ja oczywiście opracowuję jako pracowniczka akademicka, bo w tym samym systemie siedzimy, bo to jest ten sam uniwersytet. A ona od tej drugiej strony, prawda? I teraz raptem to ta afiliacja dostała się. I to są dla mnie takie symboliczne momenty, bo tak naprawdę wczoraj to ostatecznie wskoczyło już po tych wszystkich jakichś bojach z niemożnością zalogowania się. A rankiem ja się dowiaduję, że ta książka dostała nagrodę i to taką nagrodę jednak szczególną, bo to jest rzeczywiście informacja o jej obecności. No i to jest dla mnie bardzo symboliczne spotkanie tych dwóch danych. To znaczy, że coś się rzeczywiście udało przewalczyć w dwóch porządkach naraz.
Myślę sobie, czytając twoją książkę i w ogóle jakby wczytując się w twój język, wasz kod porozumienia z Rudą jest waszym kodem porozumienia ze światem i przepiękne jest to, że ty tym metaforycznym kodem porozumiewasz się też we wczoraj była na zielono. I tam nie pada żadna informacja o diagnozie. Tam wszystko jest o świecie i o tym, jak go wspólnie budujecie i o twojej obserwacji rudej.
No tak, bo w rezultacie chyba w przypadku każdego z nas diagnozy są w jakimś stopniu czymś zewnętrznym. Oczywiście jak je dostajemy, to jest to ból, czasami to jest po prostu, diagnoza bywa wyrokiem. A w planie tego typu niemożności i powiedzmy zaburzeń rozwoju, tak bym powiedziała, bo to myślę o tym wczesnym etapie, kiedy dziecko jest malutkie i raptem się dostaje takie wiadomości, no to one są częściowo wyrokiem, ale częściowo też takim zewnętrznym obrysem sytuacji, bo diagnoza, dlatego też między innymi w tej książce nie ma diagnozy, że ja oczywiście tę diagnozę mam, czy dostałam ją późno bardzo, natomiast to nigdy nie jest ten sam rytm egzystencjalny. Każdy z nas wie, że możemy sobie zewnętrznie wystawić, nie wiem, autyzm, raka, różne tego typu problemy. No tak, tylko że historia przeżywana jest czymś innym. A nie, to nie jest, rak ludzi nie unifikuje. A czy nie unifikuje ich o tyle, że może podaje im się analogiczną chemię, no tak samo jak w przypadku autyzmu wchodzą pewne tryby terapeutyczne. Natomiast ta indywidualny rytm między konkretnymi ludźmi jest zawsze czymś innym. I też bardzo mi zależało właśnie nie na tej zewnętrznej ramie, bo oczywiście to rodzice, którzy dostają diagnozę, to nigdy nie jest miłe. Nawet jeśli jest ratownicze w tym sensie, że oni mieli jeszcze trudniejszą egzystencję przed, a teraz dostali, no to przynajmniej wiedzą, z czym mają do czynienia, więc to jest takie trudne, ale bywa też ratujące psychologicznie, nie? A dla niektórych jest nie do przejścia. Znam ludzi, którzy nigdy nie, znaczy nawet mają dzieci z bardzo poważnymi kłopotami, poznawczymi, z mową i tak dalej i woleli zaryzykować brak jakichkolwiek działań, żeby tylko nie usłyszeć tego, co usłyszeli. Czyli różnie działa ludzka psychika. To też analogicznie z różnymi chorobami bywa, że ludzie się nie leczą po to, żeby nie dotknąć leczenia, więc wolą już ostatecznie odejść. To jest wybór. Natomiast tutaj jak gdzieś tam byłam oczywiście pomiędzy różnymi działaniami, natomiast to piękno tego współbycia z drugim człowiekiem, budowania sobie tego kodu, ta nonszalancja, że my możemy sobie, jakby to powiedzieć, że my możemy sobie pozwolić również na pełnowymiarowość egzystencji, mimo tego, że my mamy tę egzystencję taką, powiedzmy, niby przykrótką, trochę upośledzoną, trochę nie taką, trochę nieudaną, to ta nonszalancja, ona jest trochę gorzka oczywiście, dlatego ta książka nie jest idyllą przecież, nie? Trudno, żeby była, zresztą w ogóle nie mam takiego temperamentu, żebym uważała życie za idylliczne i przypuszczam, że nawet jakby było prostsze, to bym go nie uważała za takie. Po prostu nie, natomiast no to jest w tym sensie ten manifest niezależności od diagnoz, w tym sensie, że każdy z nas może zbudować sobie jakąś własną psychiczną, metafizyczną rzeczywistość niezależną od tej diagnozy, częściowo przynajmniej niezależną. Bo rzecz jasna, działa się w życiu, trzeba różne rzeczy załatwić, trzeba różne rzeczy przeboleć, trzeba wreszcie się potknąć 1000 razy i no wtedy oczywiście można sobie gadać, że można to afirmować. No oczywiście człowiek wtedy nie afirmuje, tylko się wścieka. No ale w całości życia to może wyglądać inaczej. W całości może być również afirmacją. Trudno, ale jedno.
Czy ty już wiesz, kim są albo czym są mrówki?
Nie, jestem ciągle zakładniczką morówków. Ja się bardzo cieszę, że... Znaczy, cieszę się oczywiście, nie próbowałam w tej książce pisać o krainie morówków inaczej niż na tym poziomie, co o niej wiem. To znaczy, mianowicie, nie wiem, kim są morówki. I bardzo dobrze, że nie wiem, bo to jest właśnie ta jej rezerwa, jej wolności, jej wyobraźni, że ona nigdy nie dookreśliła morówków, że zawsze ma gdzieś prawdopodobnie ich w rezerwie. One, ich obecność, czy tego wyobrażenia, bądź... To też kto wie, to nigdy nie wiadomo, właśnie nawet jaki to ma status, kiedy jest jakąś krainą. Nie mam poczucia, żeby miało status takiej fantazji, to na pewno nie miało statusu takiej fantazji, że te morówki to jest, o, ja ci powiem, mamo, ja sobie wymyśliłam, a mają takie uszy, a mają takie oczy, to nie jest ten typ. Znaczy to jest jakiś status jakiegoś między wyobraźnią a wiarą w to, że istnieje inna rzeczywistość. To tak bym to identyfikowała. Natomiast musiałam jakimś takim listem do nich skończyć tę książkę, żeby właśnie się one pojawiły jako jej sojusznicy. Czy oni, czy one, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Z tej prostej przyczyny, że to był jakiś... Te inne światy są światami jakoś niezbędnymi, jak się okazuje w takich razach. Wiele dzieci prawdopodobnie, a w każdym razie wiele dzieci o żywej wyobraźni, już nie mówiąc o tym, że ruda patronka, czy patronka rudości pod tytułem Ania Shirley też poniekąd była z tej bajki. Nie mówię o spektrum w tym momencie, mówię o tych światach. Mówię o tych przyjaciołach imaginowanych, mówię o takich sytuacjach, w których ma się to i absolutnie jakimś krzywdzącym, przestarzałym zresztą już myślę poważnie wyobrażeniem jest to, że ktoś powiedzmy, nie wiem, autystyczny, spektrowy, bo raczej mówimy w tej chwili o spektrum, że miałby tej rezerwy nie mieć. Że miałby mieć jakąś tutaj, być zredukowany do pewnej literalności. No więc jej świat jest bogatszy znacznie, a że mi o tym nie opowiada więcej niż mi powiedziała. Akurat o morówkach wiem dosłownie tyle, co wiem w książce, a o wielu rzeczach wiem znacznie więcej niż jest tutaj w tej książce spisane, o różnych naszych trudnościach wiem znacznie więcej oczywiście, a tu wybierałam. Natomiast morówki są reprezentowane na tym poziomie, na jakim, do jakiego sięga moja wiedza. Matczyna o morówkach.
Napisałaś do nich, że chciałabyś czasami zadać pytanie i otrzymać odpowiedź, chociaż na chwilę, nawet jeżeli masz stanąć pod ścianą. Czy dzisiaj to utrzymujesz?
No tak. To jest już inny, to jest już inna, inne pragnienie, tak bym powiedział. Kiedyś to było, kiedy ja ten list co prawda napisałam, znaczy pisałam go sobie w głowie prawdopodobnie ileś tam razy, napisałam go definitywnie wtedy, kiedy pisałam książkę, bo niektóre z tych rzeczy, taki mój mail do niej jako jedyny mail, który tu trafił, czyli jakaś postać elektroniczna, nazwijmy to sobie, upisana, to były rzeczy stare, to były rzeczy z czasu, kiedy mi bardzo doskwierało, że ja nie jestem w stanie, czy nie mogę z nią porozmawiać. Morówki, ten list jest listem takim, no jakby takim zwróceniem się ku nim, kiedy rzeczywiście to upisywałam tę książkę. Natomiast kiedyś rzeczywiście myślałam, że dobrze by było żebym mogła się do kogoś zwrócić. Znaczy ktoś by mi mógł na przykład powiedzieć, co ona sobie myśli, albo dlaczego się tak męczy na przykład. No to dlaczego by nie do morołków, prawda? W tej chwili to ja bardziej bym miała ochotę sama mieć jakieś takie, taką rezerwę takiej krainy wyobraźni. Więc bardziej te morołki mi przewędrowały z miejsca, w którym, które jest takim znakiem zapytania, bo ja nie wiem, dlaczego ona do nich jakby się zwraca, do nich przylega, a ze mną nie chce. Więc chciałabym rzeczywiście, gdyby jakieś morołówki chociażby we śnie mi powiedziały, co to jest za komunikacja i o co chodzi. A w tej chwili sama bym chciała pokorespondować z morołówkami, tylko no niestety jakoś kurczę nic.
Czy to jest właśnie najtrudniejsze? To, że ta ściana komunikacji czasami jest ta błona komunikacji właściwie między światami, że do tej bańki nie możesz się do końca przedostać?
Chyba najtrudniejsza jest jednak w sytuacjach takich jak nasza obserwacja czyjegoś cierpienia. Bo sama niekomunikacja bywa, to znaczy ja miewałam takie momenty, w których mi już było bardzo źle z tym, że ja nie mogę na przykład, że ona mi mówi jakimiś ćwierć fragmentami jakiegoś języka, a czasami nawet zupełnie komunikatywnie, ale tyle co nic. A bardzo mnie to męczyło w momentach, kiedy ja naprawdę potrzebowałam od niej różnych informacji, kiedy się w szkole źle działo, nie byłam w stanie ich uzyskać. To nie powiedziałabym, że to są łatwe emocje. Tym towarzyszą tu również emocje mocne. Towarzyszy złość, bunt, po każdej stronie. To nie jest gładko. Natomiast z tą błoną ja sobie w pewnym momencie zaczęłam uświadamiać i chyba rezultatem również takich rozpoznań jest ta książka, że to na dobrą sprawę jako doświadczenie stopniowalne pojawia się w życiu prawie że nas wszystkich, bądź nas wszystkich. Bardzo rzadko mamy. To znaczy, że na dobrą sprawę niedotarcie do świata drugiego człowieka jest kontinuum wszystkich naszych doświadczeń. To znaczy, że ostatecznie ta błona, wiesz, mniej bądź bardziej przepuszczalna jednak między nami wszystkimi jakoś jest. Tylko, że doświadczenie właśnie bycia z osobą, zwłaszcza z dzieckiem, no bo później to czasami ten rozwój jednak danej osoby to jednak decyduje o tym, że ta osoba się, powiedzmy, socjalizując, uplastycznia, już więcej mówi, więcej się komunikuje. Natomiast ten początek jest po prostu, on wyklarowuje to doświadczenie, dlatego że jest szczególnie dotkliwy. Bo kiedy się ma przeciętny przepływ z dzieckiem, no to człowiek myśli, że ma dostęp. Dlaczego? Dlatego, że dziecko konwencjonalnie się komunikując i mówiąc, mamusiu, podaj mi wodę albo cię kocham, no to mamusia myśli, że wszystko wie. No, a czy oczywiście jakby zacząć to rozbierać od strony tego, co to znaczy ten świat drugiego i na ile mamy dostęp, no to na dobrą sprawę w ogóle nie mamy. Czy to jest dziecko autystyczne, czy nie, no my mamy tylko, powiedzmy, większą gwarancję porozumienia wtedy, a nie my, że mamy dostęp. Do świata drugiej głowy się i tak nie wskoczy. Tak, i to się sobie człowiek uświadamia. Owszem, na samym początku tego doświadczenia nie byłabym w stanie takiej książki pisać, bo to było, po pierwsze miałam za mało jeszcze dystansu i oglądu, po drugie byłam za bardzo też pochłonięta jednak bólem tego doświadczenia. Teraz w tym momencie już jakoś sobie to trochę racjonalizując, trochę opowiadając, trochę wreszcie będąc już z nią od iluś lat, widząc też to, że ona ze swoich problemów w znacznej mierze wychodzi. Gdyby była głęboko pogrążona, powiedzmy, w niekomunikacji, myślę, że pisałabym zupełnie inną książkę. To niekoniecznie książkę do tego stopnia osobistą, możliwe, że bardziej jeszcze zmetaforyzowaną. Nie wiem, no ale to można powiedzieć, że zawsze mogłoby być inaczej.
Powiedz mi jeszcze już tak na koniec, co dała ci ta książka, to doświadczenie? Bo ona już właśnie, tak jak mówiłaś, ona już ma swój świat, ona już ma swój język, ma swój wyraz, który został przyjęty bądź nie. I jak ty czujesz ją teraz, to całe doświadczenie?
Dużo mi dała w dialogu z nią samą. Nie mówię o książce, mówię o córce. A córka, okazało się, wiele rzeczy pamięta bardziej, słabiej, wiele rzeczy pamięta intensywnie. Te nasze pamięci się zasadniczo pokrywają, ale jednak, jak to zwykle bywa w przypadku różnych percepcji, niekoniecznie. Poza tym ta jej pamięć dotycząca etapu, kiedy zdecydowanie już powinna pamiętać różne wydarzenia, to ona zaczęła raptem mnie, również swoich dziadków, pytać, taka oszołomiona trochę to było. To, tak, tędy. I jakoś nas w ogóle nie podejmowała dialogu na temat takiej bardziej odsuniętej przeszłości, chociaż ją wielokrotnie lekko podjudzałam, żeby go podjęła. Dopiero pisanie tej książki przeze mnie, a nawet nie to opublikowanie, bo to już jest jakby post factum, ale nawet samo to pisanie i zagadywanie z nią, i właśnie niekoniecznie o jakichś traumach, nie, tylko po prostu jakichś zwykłych codziennych doświadczeniach, bardzo rozkręciło naszą rozmowę. Rozkręciło naszą rozmowę nie na temat codzienności, bo tutaj to już jakby jesteśmy normalnie w rozmowie, tylko na temat tego, kim ona była, z czego ona wychodziła. Ona wielu rzeczy sobie nie uświadamiała i to nawet niektórzy moi znajomi z nią rozmawiali i też pamiętający różne wydarzenia. I raptem się okazuje, że i tych wydarzeń nawet nie ma w książce, to nie o to chodzi. To znaczy chodzi właśnie o to, że ona zaczęła kompletować mapę siebie, jakby przewijając rzeczywistość do tyłu. To jest bardzo ciekawe, bo to jest troszeczkę tak, jakby ktoś miał, nie wiem, pamięć, jakby mu się wykasowała pamięć po wypadku. Wiesz, i dopiero po jakimś czasie zaczyna ją odzyskiwać. I ona ma taki mniej więcej coś w tym gatunku, w związku z tym też nasza relacja się nieco zmieniła. No a poza tym ta książka dała mi mnóstwo spotkań i rozmów i ja się po prostu też zupełnie, też jakoś pod ich wpływem też się trochę zmieniam. Znaczy to zmienia się moje życie oczywiście, bo ja ciągle o tej książce gadam, ale co jest jakieś nieprawdopodobne zupełnie. Natomiast jednocześnie zmienia się jednak człowiek też. Jakoś. Przearanżowuje się trochę w tej przestrzeni, dowiaduje się o sobie, o tym, jak jest odbierany, jak to wszystko wygląda, no zupełnie jednak nowych rzeczy. Także ta książka mi rzeczywiście dużo dała tak w relacji tej prywatnej, a tak w relacji z moim pisaniem, bo zaczęłam jednak też na trochę innym oddechu ją pisałam, się przekonałam, co jestem w stanie napisać, czego nie jestem w stanie napisać. Poprzednie książki były inne od tej książki, chociaż są między nimi złącza, ja je znam, ale, no, ale jest jednak inna. No i zmieniło się też jakieś moje funkcjonowanie wobec innych ludzi trochę też.
Dla mnie twoja książka jest jedną z najważniejszych książek, które się ukazały w zeszłym roku, ale też właściwie w moim życiu. Zauważyłam tak wiele stycznych i tak wiele niezgody na pewne punkty w rzeczywistości, że ja mam wrażenie, że wy jesteście obie siłaczkami.
No tak, się to krótko mówiąc, komando. Ostatecznie nie wie się nawet, znaczy trochę parafrazując Szymborską, do której się zresztą odwoływałam w wywiadzie, kiedy był wywiad w związku z siódemką Nike. Mówiłam o rozmowie z kamieniem, o tym wierszu kapitalnym, zresztą o tym pukaniu do drzwi kamienia, o dopukiwaniu się do tego innego radykalnie. Natomiast teraz sobie przypomniałam tę słynną frazę, zresztą, którą się nęka maturzystów od czasu do czasu, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono i faktycznie się przechodzi przez życie, to dopiero kiedy się trzeba nawet w lustrze takiej książki przejrzeć, czy pisania o różnych doświadczeniach, które się miało przejrzeć, dopiero człowiek wie, na co faktycznie było go stać. Bo tak no, w codzienności no, to zacina się zęby i się nie myśli o tym, znaczy nie myśli się o sobie, no zresztą myśleć o sobie afirmatywnie to nie jest wcale takie tego, może fajne za bardzo. Natomiast tutaj się człowiek dopiero widzi, podsumowując, ile dał radę jednak wytrzymać, ale też ile dał radę przeskoczyć, co dał radę ze sobą zrobić.
Moją gościnią była Eliza Kącka. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Kortowska audycja literacka.
Miesiąc temu obiecałam Państwu, że w tym miesiącu w audycji literackiej pojawi się Szymon Majewski oraz mój nieemitowany jeszcze wywiad z świętej pamięci Joanną Kołaczkowską. Natomiast okazja, żeby porozmawiać z Elizą Kącką, była absolutnie niepowtarzalna. W związku z tym te rozmowy, o których mówiłam, usłyszycie Państwo już w listopadzie, więc bądźcie proszę gotowi. Słyszymy się pierwszą niedzielę miesiąca o 17:00. Była z Państwem Marta Wróblewska i do usłyszenia.